Bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem, bracia i siostry. My, którzy się tutaj gromadzimy w Domu Bożym, w kaplicy, ale też, że są z nami bracia i siostry, którzy są daleko i nie mogą być. Więc was też dzisiaj serdecznie witam i pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkie osoby, które nas oglądają. Chcę pozdrowić też moją córkę, która od paru niedziel wstaje o 3 rano, bo teraz jest 3 rano w Los Angeles, aby nas oglądać, aby być razem z nami na nabożeństwie, więc ciebie też pozdrawiamy. I zaczynamy nasze rozważanie Słowa Bożego. Jesteście gotowi? Czy jestem ubrana ładniej od siostry, z którą witałam się w holu? Czy grupa muzyczna w dzisiejszym składzie prowadziła uwielbianie lepiej niż w składzie ze mną z ubiegłej niedzieli? Czy jestem szczuplejszy od brata Adama i Tomka? Czy nasze dzieci zachowują się grzeczniej od dzieci Nowaków? Czy mój samochód jest nowszy od samochodu brata Włodka, który tu stoi na parkingu? Jest coś takiego jak mechanizm porównywania się z innymi. Porównujemy się zarówno z naszymi znajomymi, jak też z ludźmi, których nie znamy i widzimy ich tylko gdzieś tam w telewizji albo w internecie. To porównywanie niestety nie tylko nie dostarcza nam prawdziwych informacji na nasz temat, ale często odbiera nam poczucie szczęścia i zadowolenia z życia. Rozumiecie? Zawsze znajdzie się ktoś, kto lepiej wygląda, pisze, biega, ma ładniejszy dom, lepszą pracę, nowszy samochód i w ogóle ma lepiej, bo stać go na egzotyczne wakacje, markowe ciuchy, gadżety. A ja? Porównywanie się z innymi to choroba, która niszczy człowieka od środka, jak to ktoś napisał, pomału i niezauważalnie zatruwa jego organizm toksyną niskiej samooceny, brakiem akceptacji umysłu i ciała oraz odrzucaniem własnych sukcesów. Mówią niektórzy, że porównywanie się z innymi nie zawsze jest złe. Według psychologów nie moglibyśmy się bez niego prawidłowo rozwijać, bo porównując się z innymi, określamy, jak wypadamy na ich tle, co jest naszą mocną stroną, a nad czym musimy jeszcze popracować. Jest taka teoria porównań społecznych, którą wysunął w 1954 roku pewien amerykański psycholog społeczny Leon Festinger. I ta teoria mówi, że ludzie mają wrodzoną tendencję do definiowania siebie na podstawie porównania z innymi. Według tego psychologa do takiej analizy najczęściej wybieramy osoby najbardziej zbliżone do nas i w ten sposób uzyskane informacje stają się punktem odniesienia, na podstawie którego możliwa jest dokładna ocena samego siebie. Tak mówią psychologowie. I psychologowie wyróżniają dwa typy porównań społecznych. Porównanie społeczne w górę to takie porównanie, gdy porównujemy się z osobami, które naszym zdaniem znajdują się w lepszej sytuacji niż my, albo w którymś aspekcie życia lokują się wyżej niż my. Porównujemy się z takimi osobami i wychwytujemy łatwo swoje własne niedociągnięcia, no bo on jest lepszy, jemu lepiej wychodzi, a ja? Takie porównania mogą oczywiście czasem nas zmotywować do pracy nad sobą, do tego, żeby się zebrać bardziej, ale niestety też mogą i nas zniechęcić do dalszego działania, bo dystans jest tak wielki, że w ogóle nie warto nawet ruszać. I skutkiem jest obniżony nastrój, spadek samooceny chorobliwa chęć do równania innym za wszelką cenę i wtedy zaczynamy robić rzeczy czasem irracjonalne, bo ta chęć, żeby dorównać innym, niektórych wprowadza na niebezpieczne ścieżki. Ale jest też porównanie społeczne w dół. Mamy z nim do czynienia, gdy porównujemy się z osobami, które naszym zdaniem znajdują się w gorszej sytuacji niż nasza. Albo w jakimś aspekcie życia im coś gorzej wychodzi niż nam. No i wtedy to porównanie się z kimś takim daje nam pewne poczucie ulgi, satysfakcji, poprawia nam nastrój, pomaga zbudować pozytywny obraz, ale niekoniecznie prawdziwy obraz samego siebie. Tak na przykład Pan Jezus opowiadał kiedyś o dwóch ludziach, którzy weszli do świątyni, żeby się pomodlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. No i tenże faryzeusz, wiecie, jak się pomodlił. Porównując się z tym nędznym celnikiem, który gdzieś tam klęczał i nawet nie śmiał podnieść oczu w górę. To porównywanie powoduje, że jesteśmy często na huśtawce emocjonalnej. Może trochę jak Piotr, który opowiadał o swojej huśtawce, ale bywa tak właśnie, że z powodu porównywania się z innymi trudno nam docenić prawdziwe cechy, jakie mamy, dobre cechy. Może wywoływać w nas presję, żeby robić coś więcej i więcej i więcej, bo tam pojechałem, bo tam widziałem, bo ten to już, a ja jeszcze. I to powoduje, że przestajemy być szczęśliwi. Theodor Roosevelt powiedział kiedyś, że porównywanie się jest złodziejem radości. W konsekwencji ciągłego porównywania się z innymi ludzie tracą wzajemny szacunek, własną odrębność, pasję, motywację, ukochanych ludzi, pieniądze, a nawet zdrowie tracą z tego powodu. Jaki jest wniosek? Porównywanie się w górę wpływa źle, bo niszczy nas emocjonalnie. Porównywanie się w dół daje nam fałszywe poczucie wyższości. I mechanizm porównywania się z innymi zbyt łatwo przenosi się w sferę duchową i zabarwia nam społeczność z Bogiem i z innymi braćmi i siostrami. I właśnie o tym chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. Bo to, że świat się porównuje ciągle, to jego sprawa. Ale co my, dzieci Boże? Jak to wygląda między nami? Dlatego otwieramy sobie dzisiaj list świętego Pawła do Galacjan, rozdział 6 i dwa wersety rozważymy razem. 4 i 5 werset. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Zacznijmy od tego, że wszyscy chrześcijanie są zobowiązani do naśladowania Jezusa Chrystusa, do wzorowania się na Jezusie Chrystusie. Bowiem Bóg tych, których przed wiekami poznał, tych też wyznaczył, by byli ukształtowani na obraz Jego Syna. Czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 29 wersecie. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze do tychże wierzących: dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A więc o to mu chodziło, na tym zależało. Obserwował życie tychże wierzących, to jak wierzą, jak się rozwijają, i na nowo musiał z określonego powodu, o którym dzisiaj mówić nie będziemy, na nowo musiał ich niejako rodzić, żeby Chrystus był w nich ukształtowany. W drugim liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w 5 wersecie czytamy: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, Czy dostrzegacie u siebie to, że Jezus Chrystus jest w was? Na tym ludzie wierzący mają się skupić. Czy Jezus Chrystus jest we mnie ukształtowany? Czy jestem już podobny do Jezusa Chrystusa? Ale niestety i w naszych środowiskach panuje moda na porównywanie się ze sobą nawzajem. I bardzo często, zwłaszcza w ostatnich latach, głównym celem tego porównywania jest to, żeby zbudować sobie nawzajem dobry nastrój, dobre samopoczucie. Na przykład czasem słyszymy, jesteś mega Bożym człowiekiem, jeszcze od nikogo się tyle nie nauczyłem, a wiadomo, że uczyłem się już paru i on wie, od kogo się uczyłem. Albo twoja modlitwa, siostro, buduje mnie bardziej niż kazania pastora. I taka siostra już podkręcona mówi, ale to ja muszę się teraz jeszcze bardziej duchowo pomodlić. I tak powstają między wierzącymi koła wzajemnej adoracji. W jakimś środowisku, w jakiejś części tej społeczności ludzie zaczynają sobie mówić takie miłe słowa, takie budujące słowa i tak się wzajemnie nakręcają. Tak rodzą się też zadufani w sobie samochwalcy, którzy z czasem, jak usłyszą parę razy od kogoś z wierzących, że ja najlepiej śpiewam, ja najlepiej się modlę, ja najlepiej głoszę, ja najlepiej różne rzeczy robię, to zaczynają wierzyć w to, że tak, ja naprawdę najlepiej to wszystko robię i potem już od razu nawet nie czekają na jakiś feedback tak zwany, tylko od razu już mówią, ja tu jestem najlepszy między wami wszystkimi. Tak ktoś powie? Ale czy nie pomyśli? Apostołowie Jezusa Chrystusa nie brali udziału w czymś takim, żeby uczestniczyć w tym mechanizmie porównywania się, kto lepiej głosi, kto bardziej duchowy, kto więcej darów duchowych ma, kto więcej ludzi przyprowadził do Chrystusa, kto więcej uzdrowił, kto się skuteczniej pomodlił. Apostołowie nie brali udziału w czymś takim. Czytamy 2 Koryntian 10:12. Nie ośmielamy się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. Chwytacie myśl? Jest po prostu takie towarzystwo, które się cały czas wymienia pozytywnymi myślami, porównują się, My, bracia i siostry, za wzorem apostołów Chrystusa Pana, powinniśmy być wpatrzeni w Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ będziemy rozliczeni z tego, jak upodobniliśmy się do Jezusa Chrystusa, a nie jak podobamy się innym braciom i siostrom. Jak się podobamy sobie nawzajem. Nie to jest najważniejsze, nie to jest priorytetem naszym, żeby się podobać, żeby jak wychodzę tutaj wygłosić, żebyście zaczęli bić brawa i mówili, ale teraz to będzie kazanie. Albo jak cokolwiek się zająknę, to żebyście wszyscy mi aplauz dawali. Żebym w ogóle jak wstanę, żebyście mi aplauz dawali. Są takie środowiska, które bez przerwy sobie aplauz dają. Apostołowie skoncentrowali się na tym, żeby upodabniać się do Jezusa Chrystusa. I my będziemy z tego rozliczeni, tak jak oni, tak i każdy z nas pewnego dnia zostanie rozliczony z tego, czy Jezus Chrystus jest we mnie wykształtowany. Wszystko zaczyna się od tego, że trzeba zostać dzieckiem Bożym, że trzeba się narodzić na nowo, że trzeba być zrodzonym z Boga, z Ducha Świętego i z wody. Bo inaczej, jeżeli byśmy chcieli zacząć się upodabniać do Chrystusa bez tego aktu nowego narodzenia, bez tego początku, to byśmy byli podobni do niedźwiedzia na krupówkach, rozumiecie? Byśmy udawali kogoś, kim nie jesteśmy. Ale gdy narodziliśmy się na nowo, gdy przyjęliśmy Chrystusa do serca, to jest czas, to obowiązek wręcz, żeby teraz upodabniać się do Niego. Jesteśmy wezwani, by naśladować Jezusa Chrystusa. Pan powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem jaki? Cichy i pokornego serca. Że nie szukam poklasku, nie szukam chwały, nie szukam rozgłosu, popularności. Jestem cichy i pokornego serca. Wtedy znajdziecie ukojenie dla swojej duszy, bo już się nie będziecie porównywać z innymi. Pan powiedział, że mamy Go naśladować, iść za Nim i Go naśladować. I jeżeli to robimy, to jak apostoł Jan później w swoim pierwszym liście w 4 rozdziale w 17 wersecie napisał, dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. Wtedy nie musimy się obawiać rozliczenia przed tronem Bożym. Dlaczego z biblijnego punktu widzenia nie warto porównywać się z innymi? Powróćmy do naszego tekstu. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Jeszcze dla głębszego zrozumienia w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła, niech każdy bada swój postępek. Niech każdy bada swój postępek. Źle zaakcentowałem wcześniej. Niech każdy bada swój postępek. Ale też można by zaakcentować, niech każdy bada swój postępek. Wtedy w sobie znajdzie powód do chluby, a nie w drugim, bo każdy nieść będzie swój własny ciężar. Każdy nieść będzie swój własny ciężar. To jest ta nasza osobista odpowiedzialność. Czy jestem jak Jezus Chrystus? To jest to zadanie, z którym staniemy przed obliczem Bożym i zostaniemy rozliczeni, jak to zadanie spełniliśmy. Czy jestem jak Jezus Chrystus? Czy jestem podobny do Niego? Naszym celem wobec tego jest dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej, upodobnić się do Niego we wszystkim, czym mogę się upodobnić. To jest ten ciężar, który każdy z nas poniesie. I nikt nie powie, Panie, ale ja byłem podobny do naszych starszych zboru. Ja byłem podobny do MB. To Pan już powie mu, człowieku, toś się bardzo źle nastawił. Jak teraz ty wyglądasz? MB sam portkami trzęsie. Każdy poniesie swój ciężar. A tym ciężarem jest, żebym był podobny do Jezusa Chrystusa. To jest to moje zadanie na co dzień. Stawać się jak Jezus. I porównywanie się bardzo szkodzi, bo ciągle gdzieś narzuca się nam to, czy ja jestem lepszy czy gorszy od innych. Czy ja jestem już bardziej dojrzały czy mniej dojrzały. Czy on wzrasta czy on nie wzrasta. Czy ja już wszedłem głębiej, czy jeszcze płytko? I ciągle porównuję się z innymi. I wtedy zawsze znajdę kogoś, kim odkryję powód do chluby samego siebie. No bo ja już 50 lat jestem wierzący, a ty ile? 3 lata? Albo no ja ochrzczony Duchem Świętym jestem 10 lat temu, a ty w ogóle jesteś ochrzczony? Zawsze znajdę powód jakiś do tego, żeby się poczuć dobrze, ale też natrafię na kogoś innego, kto odbierze mi to poczucie chluby i dumy, bo usłyszę, że on to i tamto zrobił, a ja lipa, nie wychodzi mi za bardzo. I w rezultacie mam zupełnie bezużyteczną, a nawet szkodliwą huśtawkę. A przecież chodzi o to, żeby, jak przeczytaliśmy, mieć chlubę samym sobie. O jaką chlubę tu chodzi? A, jest tu słowo greckie, które w natchnionym tekście oznacza chlubę, przechwalanie się, chełpienie się. I może ono opisywać zarówno uzasadnioną chlubę, jak zupełnie bezpodstawne przechwałki. To samo słowo. Jest oczywiście w Grece tak, że jest wiele słów na określenie jakiejś jednej postawy, ale też czasem jest jedno słowo określa wiele różnych postaw. I dla przykładu w liście do Rzymian w 4 rozdziale czytamy, bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A więc jeżeli by Abraham wpadł na taki pomysł, żeby się chlubić ze swoich uczynków, że dlatego został usprawiedliwiony, to ta chluba jest bezpodstawna, nie na miejscu zupełnie. Ale jest w innym miejscu to samo słowo użyte, które brzmi następująco, Rzymian 15:17. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie. A tu jest chluba uzasadniona jak najbardziej, bo tu Chrystus jest na pierwszym miejscu, bo to w Chrystusie Święty Paweł robił i to dawało mu prawdziwą podstawę do chluby. A więc jest takie niebezpieczeństwo, że możemy tę chlubę budować na obserwacji innych ludzi albo na opiniach innych ludzi pod naszym adresem. Na przykład widzę, jak córka znanych mi wierzących rodziców dziwnie się zachowuje i ubiera. Patrzę na swoją, która ubiera się i zachowuje wręcz wzorowo, zgodnie z kanonami obowiązującymi w naszym kościele i zaczynam być dumny, zaczynam się chlubić tym tu i ówdzie. Patrząc na tamtą, zaczynam się chlubić. I nabieram przekonania, że lepiej od innych wychowuje dzieci. A nie wiem, że za parę lat moja córka tak się zacznie ubierać i tak się zacznie zachowywać, że tato anioł w porównaniu z nią. Inna ilustracja. Ktoś mnie bliżej nie zna, ale wypowiedział o mnie bardzo pochlebne zdanie. Chwytam się tej jego opinii, bo miło jest usłyszeć jakieś miłe słowa na swój temat. Tak właśnie zawsze chciałem myśleć o sobie, jak on mi powiedział. Nabieram przekonania, że tak jest, że ja naprawdę jestem taki super. Mam powód do chluby. Może nawet zaczynam się przechwalać, że taki jestem. Ale jak trzeci werset z tego 6 rozdziału listu do Galacjan mówi, jeśli ktoś myśli, że jest kimś, choć przecież jest niczym, oszukuje siebie. W czasach nastawienia na afirmację ludzie mówią nam i o nas miłe rzeczy, niekoniecznie wnikając w nasze motywacje i znając nasze codzienne postępowanie, nasze zwykłe codzienne życie. I budowanie chluby na podstawie takich różnych sygnałów opinii jest bardzo złudne, jest niemądre. Dlatego Słowo Boże mówi, żeby każdy swój czyn próbował. Żeby każdy skupił się na tym, jak to naprawdę jest ze mną, a nie na tym, co ludzie o mnie mówią, jak ja widzę innych ludzi, jak się porównuję z innymi. Żebym skupił się na tym, co ja dzisiaj myślę, co ja robię, jak się zachowuję. Każdy niech swój czyn próbuje, czyli sprawdza, doświadcza, ocenia, poddaje różnym testom. Chodzi o to, jak wypadam w oczach Bożych, a nie w oczach innych ludzi. Ostatecznie przecież chodzi o to, jak wynika ze Słowa Bożego, żeby osiągnąć pokój wewnętrzny oparty o ten przebadany własny stan duchowy, a nie oparty na porównaniu się z innymi ludźmi. Dlatego niech każdy poddaje próbie swe własne postępowanie. Da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych osób. Przecież i tak każdy poniesie swój własny ciężar. Trzeba nam, bracia i siostry, równać do Jezusa, a nie do innych ludzi. Patrzeć na Jezusa, a nie na innych ludzi. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Jak to zastosować praktycznie w swoim życiu? Po pierwsze, trzeba zmienić myślenie. Tutaj znowu pojawia się to greckie słowo metanoia. Zmiana myślenia. Trzeba przestawić się, skoncentrować się na osobistej wierze w Jezusa Chrystusa i naśladowaniu Go z powodu Jego miłości do nas i z powodu naszej miłości do Niego. Na tym się należy skupić. Apostołowie mieli takie świadectwo, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. No sobie proszę to wyobrazić, jak oni byli pochłonięci tym faktem, że Bóg ich umiłował w Jezusie Chrystusie. I mając tę świadomość, zanurzali się, oni uwierzyli w tę miłość. Uwierzyli, że Bóg ich umiłował niezależnie od tego, jak oceniają ich inni ludzie. A ludzie ich oceniali różnie, jak wiecie. I nawet prześladowali ich. Ale oni mieli poczucie wartości w Chrystusie, w miłości Chrystusowej. Oni w to uwierzyli, że Bóg ich kocha. Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie, czytamy w 5 rozdziale tego samego listu. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Oto jest tożsamość, oto jest wartość dziecka Bożego. Że mam żywot wieczny, noszę to świadectwo w sobie. Ja nie potrzebuję, żebyście wy mnie podbudowali, żebyście wy mnie powiedzieli, ej TMB, masz żywot sam w sobie, nie bądź taki ponury, nie bądź taki smutny, nie załamuj się, masz żywot. Mam świadectwo w sobie, bo wierzę w Jezusa Chrystusa. I choćbyście mi mówili, pójdziesz do piekła, to ja się tym nie będę przejmował, ponieważ ja mam świadectwo w sobie. Chrystus mnie umiłował, ja miłuję Chrystusa, uwierzyłem w Niego i przez wiarę otrzymałem dar życia wiecznego. Mam to świadectwo w sobie. Nieważne, jak mnie oceniacie, nieważne, co o mnie powiecie, nieważne, co ja o was powiem, każdy z nas swój własny ciężar poniesie. Każdy z nas ma też swoją unikatową drogę życiową. Każdego z nas różnie Bóg prowadzi. Każdy ma swój własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny, jak to na inną okoliczność kiedyś zostało napisane. Po co się porównywać? To w ogóle jest zgubne i bez sensu, żeby się porównywać. Pamiętajmy też przy okazji, że nie jesteśmy powołani na tej ziemi, żeby jakieś sukcesy osiągać albo powielać, ale jesteśmy powołani do tego, żeby wiernie wytrwać przy Chrystusie. Zachować wierność, być przy Panu. A więc zmieńmy myślenie, bracia i siostry. Jeśli mamy jakieś problemy z tym, to po prostu przestawmy myślenie. Po drugie, nabierajmy zdrowego dystansu do tego, co mówią ludzie. Bo ludzie gadają różne rzeczy. I w zborze też różne rzeczy gadają. Nas to nie omija, chociaż powinno nas omijać. Ale niestety. Więc trzeba zachować dystans, zdrowy dystans do tego, co mówią ludzie. Podkreślam zdrowy, bo to nie znaczy, że w ogóle się nie należy przejmować tym, co powie brat czy siostra. Trzeba szanować to, co mówią inni, ale nie uzależniać swego stanu wewnętrznego od tego, co inni powiedzą, bo to nie ich słowa ani cechy mają być podstawą naszej samooceny. Niech ani ich pochwały, ani ich krytyka nie wytrącają nas z równowagi. Żeby nie było tak, że jak ktoś nas pochwali, to my jesteśmy wcali w skowronkach i byśmy, oj, wszystkich kochamy, wszystkich, ale jak ktoś nam powie parę ciętych słów po nabożeństwie, to my już nawet na następne nabożeństwo nie przyjdziemy. I jeszcze na następne nie przyjdziemy. Nie bądźmy uzależnieni od tego, co inni powiedzą o nas. Koniecznie, po trzecie, zauważajmy i doceniajmy swoją tożsamość w Chrystusie. Myślmy o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Badajmy Pismo, czytajmy. Zróbmy sobie wypiskę z całego Nowego Testamentu, kim jestem w Chrystusie. To na pewno umocni nas, posili, doda nam odwagi, bo przecież jesteśmy umiłowani przez Boga. Skoro On nam otworzył oczy, skoro na nas trafiło, na te setki tysięcy ludzi wokół nas, Bóg wejrzał na nas. I ty jeszcze, i ty, i ty, i ty, chodź. Wybrał tych, których sam chciał, bez żadnego ludzkiego klucza. I uczynił nas swoimi dziećmi, dał nam prawo, domownikami Boga nas uczynił, jak mówi Słowo Boże. Hej, wczytujmy się, wsłuchujmy się w Słowo Boże, które mówi o tym, kim jesteśmy. To nas w dużym stopniu uwolni od porównywania się z innymi i od tej huśtawki emocjonalnej. A co mi tam, że ktoś mnie nie zaprosił? A co mi tam, że mnie ktoś nie wymienił? A co mi tam, że mnie nie wziął w ogóle pod uwagę? Skoro Najwyższy mnie wziął pod uwagę i mnie wymienił, i mnie zaprosił, i mnie wspiera. Alleluja! Odrzucajmy po czwarte myśl, że tam, gdzie nas nie ma, jest zdecydowanie lepiej. Bo jest takie, wiecie, powiedzonko, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ja tam, ach, jakbym tam był, a tam to, jak tam jest wspaniale. Oj, 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 a u nas to złudne, to nieprawda. Jak pojedziesz tam i tam pobędziesz, może po tym pierwszym wrażeniu, że się wszyscy uściskają, o, jak miło, ale jesteś w ogóle, no potem zobaczysz. Już podczas jednego nabożeństwa można zobaczyć, że ten to przysypia, ten niezbyt ładnie pachnie, tamten krzywo patrzy, tamten zabrał najlepsze ciastka, tylko parę było i wszystkie zgarnął. Na jednym spotkaniu można już stracić zachwyt. Wszędzie tak dobrze jest, gdzie nas nie ma. To nieprawda. Odrzucajmy tę myśl, że inni to mają lepiej, mają fajniej, oj tam. Po piąte, chrońmy swoje dzieci i nowo nawróconych od ciężaru porównywania się z innymi. Nawet czasem nie zdajemy sobie sprawy, jaki ciężar wkładamy w serce dziecka, jeśli zaczynamy je porównywać z innymi. Nie każdy sobie potrafi poradzić z tym. Niektóre dzieci doprowadza to do jakichś skrajnych zachowań, bo one chcą bardzo dorównać. Tylko niektóre dzieci potrafią sobie z tym poradzić, jak pewien amerykański chłopiec z anegdoty, gdy tata zastosował wobec niego porównanie społeczne w górę i powiedział: prezydent Lincoln w twoim wieku, synu, był najlepszy w klasie. A ten syn do taty: w twoim wieku, tato, Lincoln był już prezydentem Stanów Zjednoczonych. Świetnie sobie poradził z tym mechanizmem porównywania w górę. Bracia i siostry, porównujemy się i ciągle jeszcze gdzieś tam będziemy się porównywać. Tak to przynależy do naszej natury, z którą się zmagamy, że tak łatwo się porównujemy. Porównujemy własną duchowość z duchowością innych chrześcijan. Albo porównujemy swój zbór z innymi zborami. Oj, internecik. I tak przeskakujemy czasem, że trochę sobie tam, trochę tam, bo tam jest fajniej, bo tam lepsze kazania, bardziej pozytywne kazania, dodające otuchy. a tam to lepsza muza, a tam lepszy program dla dzieci, a tam i się porównujemy. Istnieje prawdopodobieństwo, że tak dalej jeszcze będzie, porównujemy efekty swojej służby z wynikami służby innych. Jemu to lepiej wychodzi, a mi gorzej. I nie tylko sami popełniamy ten błąd, ale też jesteśmy obiektem porównywania, bo inni ludzie nas porównują z kolei z innymi. Chrystus Pan przygotowuje sobie Kościół z takich ludzi i w ten sposób, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Mocno wierzę w to, że taki jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Że nikt nikogo nie wpędzi w to, żeby się chełpił, ani nikt sam nie będzie dążył do tego, żeby się chełpić przed obliczem Bożym. Jedyną prawdziwą chlubą chrześcijanina jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. Chrystus w was, nadzieja chwały, nadzieja chluby. Chrystus w was. Nie ma sensu się porównywać z innymi. Trzeba nam równać szereg z Chrystusem. To jest nasza chluba. To jest nasza nadzieja chwały. A więc nie porównujcie się też do nikogo, lecz niech każdy z was bada własne postępowanie, aby za powód do chluby miał czyste serce, a nie postrzeganie siebie na tle innych. Amen. Powstańmy do modlitwy. Drogi nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że w swojej łasce posłałeś Syna swego, Jezusa Chrystusa, tutaj na ten świat, aby nam objawił Ciebie, aby stał się drogą do Ciebie, aby stał się dla nas wzorem. Dziękuję Ci bardzo za to. Dziękuję Ci, że od tego czasu, gdy poznałem Cię, Panie, już nie muszę się porównywać z innymi ludźmi. I nie muszę zależeć od tego, jak inni mnie postrzegają. Już nie buduję swojego poczucia wartości w oparciu o to, co mówią inni ludzie o mnie. Chcę przejmować się tym słowem, które dzisiaj rozważyliśmy i starać się o jedno, żeby się upodobnić do Ciebie, żeby Twój obraz we mnie był wykształtowany. Stwórz swój obraz we mnie, Panie, proszę Ciebie, pomóż mi w tym, abym na tym się skupiał każdego dnia. Dziękuję Ci za to, że nie muszę szukać uzasadnienia chluby w tym, co mówią inni ludzie, jak ja wypadam na ich tle, ale że mogę, skupiony na Tobie, osiągać coraz większą radość z tego, że Ty mieszkasz we mnie, a ja w Tobie. I że staję się do Ciebie podobny, kroczek po kroczku. I mam tę obietnicę, że gdy nadejdzie ten dzień, gdy Ty przyjdziesz mnie zabrać do siebie, że będę podobny do Ciebie. Dziękuję Ci. Błogosławię Cię i oddaję Ci chwałę. Amen.